Rozdział szósty. Właściwy człowiek we właściwym momencie. Część trzecia. Tymczasem w Guastalli. O ile w Kremonie wyjazd Antoniego Marii wywołał żywe rozgoryczenie, o tyle w Guastalli jego przybycie na przełomie 1529 i 1530 roku zostało powitane z radością. Ojciec Batista przez jakiś czas mieszkał na dworze Ludwiki Torelli i doprowadził do prawdziwego przebudzenia życia religijnego na terenie posiadłości hrabiny. Teraz oczekiwano odpowiedniego podtrzymania tego stanu, to znaczy odtworzenia tego, czego Zakaria dokonał w Kremonie. Święty nie tracił czasu i zaczął znowu od katechizmu dla dzieci, tak jak to uczynił w kościółku świętego Witalisa. Gromadził je wieczorem, przykuwając ich uwagę oryginalnym i trafiającym do serca językiem, którego pewne wyobrażenie dają nam jego pisma. Stopniowo do tych młodzieniaszków przyłączyli się także dorośli. Szybko przed jego konfesjonałem tworzyły się kolejki penitentów zdecydowanych zmienić swoje życie. Z pewnością, przynajmniej na początku, brakowało mu Kremony, dlatego utrzymywał kontakty z przyjaciółmi z rodzinnego miasta, pisząc do nich płomienne listy, trochę podobnie jak święty Paweł postępował ze wspólnotami chrześcijan, które sam ewangelizował. Od czasu do czasu Antoni odwiedzał ich, aby zachęcać do wytrwania w pierwotnej żarliwości.
Adresatem jednego z takich listów, noszącego datę 28 lipca 1531 roku, był pewien kremoński adwokat, Carlo Mani, który wcześniej do niego napisał, prosząc o radę, jak ma postępować jako dobry chrześcijanin w swoim zawodzie. Mówiąc ściślej, chciał się dowiedzieć, jak może utrzymać kontakt z Bogiem w samym sercu swej wymagającej pracy, otwartej na rozliczne kontakty z ludźmi. Odpowiedź Zakarii jest małym arcydziełem duchowości, które napisał: stojąc przed tym ukrzyżowanym za ciebie nieustannie, starając się dowiedzieć, co mogę ci następnie przedstawić, podaję mu trzy główne sugestie, aby trwać w zjednoczeniu z Bogiem. Po pierwsze, rano i wieczorem i we wszystkich pozostałych godzinach, to znaczy tych, które następują zwyczajnie lub przypadkowo, w każdym czasie, to znaczy za dnia albo w nocy i w każdy sposób, to znaczy w łóżku lub poza domem, na kolanach lub siedząc, albo jak chcesz w inny sposób, a najbardziej przed twoimi zajęciami ćwicz się w modlitwie, zwyczajnie, bez obowiązku, przez ten krótki lub dłuższy czas, jaki Bóg ci daje. Krótko mówiąc, zawsze. Oczywiście ta praktyka nie jest łatwa, ponieważ tłumaczy święty, człowiekowi w sposób naturalny jest trudno być skupionym, a tym bardziej jednoczyć się z Bogiem, gdyż człowiek z natury błąka się rozumem i w sposób naturalny nie zatrzymuje się na każdej rzeczy. Ale tym, co samo z siebie wydaje się niemożliwe, z pomocą Boga jest łatwe, o ile my nie odmówimy mu naszej współpracy i tej pilności lub ćwiczenia, które Bóg nam podarował.
Trzeba zatem zachowywać się wobec niego tak, jak postępuje się z przyjacielem. I tu jesteśmy już przy drugiej sugestii. Jeśli mamy coś pilnego do zrobienia, prosimy przyjaciela, by zaczekał chwilkę, aż skończymy pracę. Tak samo, najdroższy, dodaje Zakaria, musisz postępować i ty, a twoje studia i interesy nie ucierpią na tym wcale lub tylko niewiele. Zanim zajmiesz się swoimi sprawami, powiedz Chrystusowi tych kilka słów, które chcesz. Potem, wykonując swoje prace, często wznoś umysł do Boga. A naprawdę przyniesie ci to wielki pożytek i nie spowoduje żadnego uszczerbku.
Wreszcie trzecia sugestia. Starać się poznać uzbrojoną, gotową do wojny armię własnych wad i zabić je wszystkie, poczynając od kapitana, czyli wady głównej. Odnajdź go i zabij, konkluduje święty. Jeśli będziesz zachowywał wyżej wymienione rzeczy, z łatwością dojdziesz do ukrzyżowanego i do krzyża. Kiedy Antoni Maria pisał te słowa, był już w Mediolanie razem z hrabiną Torelli. Ta ostatnia, prowadzona przez brata Batistę i zachęcana obecnością Antoniego Marii, który otwierał nowe perspektywy dla jej życia, zmieniwszy znacząco swoje imię z Ludwiki na Paolę, postanowiła sprzedać dobra ziemskie, by oddać się bardziej intensywnie sprawom ducha. Z otrzymanego zysku hrabina zamierzała zbudować klasztor w Mediolanie. Wydawało się, że sprawa może zostać zrealizowana w krótkim czasie, ale pojawiły się tysiące przeszkód zarówno ze strony jej zawistnych krewnych, zdecydowanie przeciwnych sprzedaży, którą uważali za marnotrawienie dawnej chwały, a która w rzeczywistości pozbawiała ich spodziewanych pieniędzy, jak i ze względu na zazdrość i urazy książąt graniczących z jej posiadłościami.
Aby rozwikłać tę trudną sprawę, Antoni Maria zamierzał poprosić o pomoc Morigia i Ferrariego. Ten ostatni był zresztą ekspertem w sprawach prawnych. A jednocześnie chciał, by razem z nim położyli fundamenty podrodzące się zakony. I uczynił to we wspaniałym liście napisanym 4 stycznia 1531 roku, drugim spośród 11, jakie się zachowały. Znajdujemy w nim słynne zdanie z zachętą, by biec jak szaleni ku Bogu i ku bliźniemu. Naprawdę warto przytoczyć kilka jego fragmentów, zaczynając od początku. Bóg, który jest stały i gotowy udzielić wszelkich dóbr, niech was zachowa i udzieli wam tej stałości i zdecydowania we wszystkich waszych czynnościach i pragnieniach, co jest życzeniem mojej duszy.
Ton zachęty wskazuje, że Morigia i Ferrari wprawdzie podzielali wspólny ideał i cenili entuzjazm Zakarii, ale jednak wahali się co do przyłączenia się do jego planu, być może sądząc, że nie są w stanie mu podołać. Ale biedni jesteśmy, dodaje Antoni Maria, ponieważ niestałości i niezdecydowania, które powinniśmy mieć i używać ich w uciekaniu przed złem, my używamy w odniesieniu do dobra. Toteż często mam okazję do wielkiego podziwu, patrząc na tak wielkie niezdecydowanie, jakie panuje i już wiele lat panowało w duszy mojej. To niezdecydowanie najpierw przeszkadza człowiekowi, który przez to nie odnosi korzyści. Wręcz przeciwnie, znajdując się między dwoma magnesami, nie jest przyciągany ani przez jeden, ani przez drugi. To znaczy nie czyni dobra obecnego, patrząc w przyszłość, ale nie tworzy też przyszłości, ociągając się w teraźniejszości i wątpiąc w przyszłość. Wiecie, do kogo jest podobny? Do kogoś, kto chce kochać dwie rzeczy przeciwne. A jak mówi przysłowie, gdy ktoś poluje na dwa zające, jeden mu czmychnie, a drugi pierzchnie. Póki człowiek jest niezdecydowany i wątpiący, z pewnością nie dokona niczego dobrego. Uczy tego doświadczenie, nie muszę nic dodawać. I co więcej, niezdecydowanie czyni człowieka zmiennym jak księżyc. Ponadto człowiek niezdecydowany jest zawsze niespokojny i nigdy nie może się zadowolić nawet wielkimi radościami. Z łatwością się smuci i wpada w gniew i z łatwością szuka swoich pociech. Powtarzając raz jeszcze, że niezdecydowanie jest skutkiem i przyczyną letniości, dodaję, kto chciałby wyliczyć złe skutki i przyczyny niezdecydowania, nie skończyłby tego nawet przez rok. Prawdą jest, że gdyby nigdy nie było żadnego innego zła, prócz wątpliwości, to już byłoby aż nadto, ponieważ gdy człowiek się waha, nie działa.
Od diagnozy przechodzi Zakaria do terapii. Aby uciec od tej wady, zostały znalezione na drodze Bożej dwie drogi lub sposoby. Jedna, która pomaga nam, gdy nagle jesteśmy zmuszeni coś zrobić lub coś zostawić. Tą drogą jest wznoszenie umysłu perdonum consilii. To znaczy, kiedy wydarzy się coś nagłego i nieprzewidzianego, co wymaga decyzji, wznieśmy umysł do Boga, prosząc Go, by nas natchnął, co powinniśmy zrobić, a idąc za instynktem ducha, nie zbłądzimy. Drugą drogą jest to, że mając czas i sposobność, by szukać rady, udajemy się do Ojca naszej duszy i za Jego radą czynimy coś lub odstępujemy od wykonania naszych czynności lub innych rzeczy, jakie się pojawiają. Ale ponieważ na drodze Boga pierwszą ze wszystkich rzeczy, jakich potrzeba, jest szybkość i troskliwość, to dalejże, bracia, powstańcie i chodźcie ze mną, bo chcę, byśmy wyrwali te złe rośliny, jeśli też znajdują się w was. A jeśli nie ma ich w was, to chodźcie i pomóżcie mi, bo są zasadzone w moim sercu. I oto końcowe wezwanie. Ach, najdrożsi, do kogóż piszę? Do tych, którzy dokonują czynów, a nie mówią słów jak ja? Dalejże, bracia, jeśli do tej pory było w nas jakieś niezdecydowanie, odrzućmy je razem z zaniedbaniem i biegnijmy jak szaleni nie tylko ku Bogu, ale i ku bliźniemu. On jest środkiem, który przyjmuje to, czego nie możemy dać Bogu, gdyż Bóg nie potrzebuje naszych dóbr.
List wywarł niemal natychmiastowy skutek na Morigi i Ferrarin, zelektryzowanych wstrząsem, którego być może się nie spodziewali, aby dać początek tej strukturze, w której miała się ucieleśnić zgodnie pożądana reforma. Obydwaj przyłączyli się w Guastalli do innych trzech bohaterów: Antoniego Marii, Paoli Torelli i brata Batisty, zamieszkując w twierdzy miasta, rezydencji hrabiny, budowli, którą zapoczątkował w 1520 roku Domenico Giunta, ale która dziś nie jest już widoczna, gdyż uległa zniszczeniu. O ile nam wiadomo, zatrzymali się tam przez kilka miesięcy, próbując uregulować sprawy hrabiny. Ponieważ jednak sprzedaż posiadłości okazała się bardziej skomplikowana niż przewidywano, postanowiono przenieść się do Mediolanu, aby tam dokończyć odpowiednie procedury. W każdym razie posiadłość Torelli Gonzagowie zajmą dopiero kilka lat później. Jedno stało się od razu jasne dla naszych pięciu przyjaciół. W to dzieło odnowy mają być włączeni wszyscy członkowie Wieczernika Odwiecznej Mądrości. A ponieważ pochodzili oni z różnych stanów, każdy z nich miał oddać swój charyzmat na służbę wspólnej sprawy. Antoni Maria szybko został uznany za lidera zdolnego zharmonizować wkład poszczególnych członków i nadać konkretny kształt tej trwałej organizacji. Mając w zamyśle precyzyjny plan, zgodził się kierować grupą. Czuł silne wsparcie brata Batisty i hrabiny Torelli, sponsorki, która gwarantowała środki ekonomiczne konieczne dla przeprowadzenia dzieła, i mógł liczyć na dwóch entuzjastycznych współpracowników, jakimi okazali się Morigia i Ferrari. Jednak przed rozpoczęciem swojej działalności uznał za stosowne złożenie ostatniej wizyty w rodzinnej Kremonie. Być może z intuicją właściwą świętym przeczuwał, że nigdy już więcej do niej nie powróci. Ale jego interesowało tylko jedno – aby owoce odnowy trwały znacznie dłużej niż jeden sezon.